W Uchu na Świat zachęcamy do wędrówek, zachęcamy też do wysiłków rozmaitych, wysiłek pieszy. Muszę przyznać, że nie jestem fanką, ale w studiu fanka wysiłku pieszego, w dodatku górskiego, Katarzyna Urbiel. I będzie to opowieść o tegorocznych wakacjach, które spędziła w Rumunii. Czy to jest trudna sztuka wybrać się do Rumunii i przemierzyć pieszo jakieś szlaki górskie?
Wydaje mi się, że trzeba samemu w sobie zwalczyć taki wewnętrzny lęk, bo gdzieś Rumunia jawi nam się jako ten kraj, który poznaliśmy wcześniej z takich niefajnych rzeczy w Polsce, czyli z Romów tutaj gdzieś nagabywających nas po dworcach, a w tym momencie po latach to zupełnie inaczej wygląda, bo jest to kraj Unii Europejskiej, gdzie jak się okazało, doskonale dogadamy się po angielsku, nawet z panią w sklepie, która jest po 60. Oczywiście nie wszędzie, ale w większości miejsc.
Jak się zabrać za górskie szlaki?
Trzeba się po pierwsze merytorycznie przygotować do takiej wyprawy. Trzeba po prostu poczytać. Przygotować dokładnie trasę, tym bardziej, że myśmy sobie wybrali góry fogarskie, które są górami dosyć dzikimi. No i od razu tutaj w tych górach trzeba się nastawić na trekking, gdzie wchodzisz na tydzień i po prostu tam jesteś, jeżeli chcesz już góry te zwiedzić od części tej graniowej. Więc trzeba być przygotowanym merytorycznie i sprzętowo.
Czy jest tam jakaś baza, gdzie możemy osiąść i stamtąd się wypuszczać w jakieś zakątki najbardziej dzikie?
Z tą bazą jest tam bardzo skromnie, ponieważ schroniska są osadzone, z których robimy całą wycieczkę i jeżeli już wchodzimy dalej, no niestety trzeba mieć namiot. Nie spotkamy tam po drodze ani sklepu, spotkamy schrony, gdzie musimy po prostu za całe zaopatrzenie i inne rzeczy zapewnić sobie sami, czyli po prostu donieść je na plecach.
A nie spotkamy niedźwiedzia albo jakiegoś zwierza czy sytuacji niebezpiecznej?
Tak, bardzo, bardzo przestrzegają tam akurat w Rumunii, w tych górach, bo niedźwiedzie występują często. Myśmy akurat w tym roku nie spotkali, aczkolwiek mieliśmy dużo spotkań z osobami, które opowiadały nam o spotkaniu z niedźwiedziem.
Czy są jakieś sposoby sprawdzone, które nas zabezpieczą przed tym niebezpieczeństwem? Oprócz oczywiście pozostania w domu.
Tutaj tak na bieżąco widzieliśmy po prostu, że ludzie noszą ze sobą spore pojemniki z gazem. No i z tego, co czytamy, to po prostu się nie ruszać, nie hałasować, nie zachęcać do kontaktu tych zwierząt. Aczkolwiek, no nie wiem, co w praktyce działa najlepiej. Na szczęście.
Ponieważ spotykaliście na swojej trasie ludzi, czy tam jest dużo turystów i skąd oni są? To są mieszkańcy Rumunii czy turyści, którzy przyjeżdżają z końca świata, żeby poznać taką dzikość?
Przy bardziej wymagających szlakach, tych właśnie graniowych, gdzie trzeba brać duży plecak, spotykaliśmy faktycznie mało ludzi. Zazwyczaj byli to Rumuni, spotkaliśmy też Polaków oraz sporo Niemców. Przy bardziej turystycznych, czyli w okolicy jeziora Balealak, było już tam sporo osób faktycznie, bo tutaj działa to na zasadzie takiego zakopanem jakby, czyli bazy wypadowej. Tam można było spotkać sporo osób.
Czy jest taki zwyczaj na tamtych górskich szlakach jak u nas, że wędrowcy się pozdrawiają, że sobie pomagają, że jest jakaś taka sztama między turystami?
Nie wszyscy, muszę powiedzieć. Wydaje mi się, że to zależy również od narodowości, bo Polacy się witają zazwyczaj ze wszystkimi, Słowacy również. Inne narodowości bardzo różnie, ale spotykaliśmy się po prostu z wielką sympatią tutaj akurat wśród Rumunów.
Katarzyna Urbiel te wakacje spędziła w Rumunii, wędrując pieszo po górach. Można to zrobić bez większego kłopotu i przygoda jest nie lada. Trzeba jednak ustalić, czy idziemy szlakiem łatwym, czy szlakiem trudnym. Tak bardziej turystycznie, czy jesteśmy gotowi na wyrzeczenia i niezwykłe przeżycia. Co byśmy polecali tym, którzy zaczynają swoją przygodę? I od czego, od jakich gór zacząć?
Tutaj Rumunia najbardziej chyba słynie z gór fogarskich, dosyć jednak dzikich, ale Polacy z chęcią wybierają się tam na trekking, czyli na taką dłuższą przygodę z plecakiem na grzbiecie. I trzeba powiedzieć, że komunikacja w Rumunii jest bardzo dobra. Można spokojnie dolecieć tam samolotem lub też dojechać samochodem. Podróż do Bukaresztu trwa jakieś 2 godziny samolotem. Później spokojnie koleją można się dostać w docelowe miejsce bez żadnego problemu. Myśmy akurat jechali przez Braszów do miejsca, które się nazywa Sebesu de Sus i stamtąd rozpoczynaliśmy swój trekking po tej graniowej części akurat gór fogarskich. Taki był zamiar. Nie do końca się udał ze względu na pogodę. Nasza trasa miała prowadzić przez najwyższe szczyty gór fogarskich, czyli Negoju i Moldowenu. Niestety nie udało nam się to ze względu na koszmarne warunki pogodowe, które nas zastały w pewnym miejscu. Tutaj do tego akurat trzeba się bardzo przygotować, tym bardziej, że nasze polskie przewodniki nie do końca dokładnie opisują szlaki, którymi możemy tam dojść.
To jak się i czym się kierowaliście?
Oczywiście kierowaliśmy się przewodnikami i tym, co znaleźliśmy w internecie. Jednakże te opisy są takie dosyć lakoniczne, więc no nie wszystko się nam zgadzało po prostu.
A da się z taką mapą interaktywną jakąś, nawet offline chodzić? Czy to
korzystaliśmy,
nie jest dobry
pomysł? Korzystaliśmy z tej mapy interaktywnej. Bardzo dobra jest aplikacja, która nazywa się Mapy 3, czeska aplikacja, która w większości, słyszałam również od innych osób, sprawdza się na całym świecie. No jednakże trzeba brać pod uwagę, że czasy przejścia w momencie bardzo złej pogody i ciężkiego plecaka zupełnie się różnią od tego, jeżeli się idzie w dobrych warunkach.
Kiedy są tam dobre warunki, a kiedy jest taka okropna pogoda? Czy to jest do przewidzenia?
No niestety nie jest to do przewidzenia, bo w tych górach wysokich zmienia się to z dnia na dzień. Niestety minusem całej sytuacji jest to, że nie można tego sprawdzić w internecie bez telefonu satelitarnego, ponieważ po prostu przez cały tydzień właściwie nie było tam zasięgu i na tę sytuację też nie do końca byliśmy gotowi. Po prostu nigdzie nie trafiliśmy na taką informację.
Co jeszcze można powiedzieć o tej trasie takiego, żeby przestrzec albo zachęcić?
Oczywiście piękne krajobrazy i taka naprawdę dzika przyroda. Bez kontaktu z za wielką ilością turystów. Można się tym delektować, można się rozbić namiotem w każdym miejscu gór fogarskich, przy jeziorach, gdziekolwiek jest miejsce na to. Jeżeli chodzi o takie jakby niesympatyczne rzeczy, to są ceny w schroniskach. Są koszmarne po prostu, jeżeli chodzi o nasze warunki tutaj polskie. Za wodę żeśmy płacili 15 zł, za wodę mineralną, po prostu za butelkę. No za noclegi też były to kwoty hotelowe, powiedziałabym.
Przemierzamy dzisiaj turystyczne szlaki rumuńskie, a konkretnie jesteśmy w górach fogarskich z Katarzyną Urbiel, która jest zapaloną podróżniczką. Bardzo lubi piesze wędrówki i to takie, powiedziałabym, dosyć ekstremalne. Ale góry fogarskie mają ekstremalne ścieżki, mają też takie bardziej turystyczne i przyjazne tym, którzy po prostu chcą zaczerpnąć świeżego powietrza i podziwiać cudowne widoki.
Takim turystycznym miejscem wypadowym są okolice jeziora Balaalak, gdzie możemy spotkać schroniska, ale możemy też spotkać bardziej takie, powiedziałabym, hotelowe sytuacje. I tutaj mamy dostęp właściwie do wielu szlaków, które prowadzą na Moldowenu, czyli najwyższy szczyt gór fogarskich.
Można na ten najwyższy szczyt tak po prostu sobie wejść, czy trzeba jednak się bardzo przygotować i być takim sprawnym alpinistą?
Trzeba być przygotowanym fizycznie. Myślę, że tak dosyć przeciętnie. Po prostu nie trzeba mieć lęku wysokości. No i wybrać sobie dobre warunki pogodowe, bo jednak trzeba się trochę zmęczyć przy wchodzeniu i schodzeniu.
A kiedy byliście tam?
Byliśmy w sierpniu.
I to były dobre warunki?
To były takie średnie warunki. To jest miesiąc, gdzie dużo pada podobno w górach. W Bukareszcie było ponad 40 stopni, a w górach około 16.
Duża różnica.
Duża różnica.
Co jeszcze tam może znaleźć taki niezaangażowany górskoturysta?
W okolicy jeziora Balaalak jest przecudowny targ, gdzie można kupić wszelkie wyroby kulinarne, oczywiście lokalne, ale także pamiątki. No świetne sery, znakomite mięsa, niedrogo. Można też pojechać kolejką, oczywiście z pięknym widokiem na szosę transfogarską, która chyba słynie na całym świecie. Jeżeli się patrzy na to z góry, to też serpentyny wyglądają po prostu przepięknie.
Czy to jest kolejka turystyczna, czy to jest kolej, która prowadzi gdzieś, jedzie przez kraj?
To jest kolejka turystyczna i ona po prostu wiedzie nad szosą transfogarską. Można sobie z góry fajnie na nią popatrzeć.
I wrócić z powrotem.
I wrócić.
Co jeszcze można zrobić? Czy nad tym jeziorem są jakieś miejsca kąpielowe? Jeżeli wybieramy lato, to mamy i góry, i wodę, i wszystko, co przyjemne.
Generalnie tam nie ma jakiegoś zakazu kąpieli w tych jeziorach górskich. My się tam po prostu również myliśmy w momencie, kiedy biwakowaliśmy namiotami. No, woda jest po prostu zimna w tych warunkach, kiedy jest zimno. Ja bym również polecała, no nie tylko same góry, są tam też piękne zabudkowe miasta w okolicy, czyli Braszów, który został stworzony, założony właściwie przez Krzyżaków. To są wieki historii. No i oczywiście słynny Vlad Dracula, którego cień ciągle gdzieś tam nad tą Rumunią jeszcze dalej lata.
Czy Dracula nie jest takim turystycznym wabikiem, który jest kiczowaty i banalny trochę?
Jest wabikiem na pewno. Nie powiedziałabym, że kiczowaty, po prostu mocno medialny przez wszystkie filmy i to, co znajdziemy na jego temat w mediach. Oczywiście, jeżeli ktoś chce dotrzeć dalej, to sobie poczyta, kim był Vlad Palownik. Jeżeli chodzi o pamiątki, spotkałam się bardziej z nalewkami, tego typu rzeczami na jego temat. takich
breloczków i tego typu gadżetów.
Nie widziałam.
Wędrujemy dzisiaj do Rumunii z Katarzyną Urbielk. Na co dzień zajmuje się organizowaniem koncertów, więc muzyka i sport to jest ten kierunek, który obiera poza wakacjami, a w czasie wakacji to jest kierunek góry. Więc jesteśmy w Rumunii i trafiamy do Braszowa. To jest piękne miasto. Jak się zabrać za zwiedzanie tego miasta, górskiego zresztą, położonego chyba bardzo ciekawie?
Tak, trzeba przygotować się na to, że będzie mocno do góry, także nie będzie to po prostu spacer, ale jednak też wysiłkowo trzeba się przygotować na zwiedzanie Braszowa. Taką najbardziej widoczną atrakcją w Braszowie jest Góra Tampa, na którą prowadzi kolejka, którą można wjechać i zjechać za dosyć niską kwotę. Wszyscy turyści oczywiście odwiedzają Górę Tampa, z której jest po prostu przepiękna panorama na całe miasto.
Czy można sobie tam usiąść, posiedzieć, wypić kawkę, czy raczej dojechaliśmy, popodziwialiśmy, zrobiliśmy zdjęcia i wracamy?
Można, są jakieś bary, są stoiska z pamiątkami, także na spokojnie. Można też na nią wejść szlakiem, dwoma szlakami właściwie bardzo ciekawymi. Jeżeli ktoś ma ochotę, można ją zwiedzić po prostu piechotą. Oczywiście Braszów jako miasto bardzo stare ma wiele ciekawych zabytków, które można oglądać na Starówce. Jest podzielony na dzielnice, gdzie można obejrzeć wiele ciekawych rzeczy. To jest miasto, które ma bardzo starą historię, więc jakby ciężko krótko o tym wszystkim powiedzieć. Na pewno się opłaca zwiedzać Braszów w rejonie Starówki i granic murów miasta, ale nie tylko, bo ma też do zaoferowania wiele fajnych, nowoczesnych dzielnic, gdzie można zobaczyć, jak się budują ludzie już współcześnie.
Czy to jest takie nowoczesne miasto, które tętni życiem, czy takie retro, które zamarło w którymś momencie i teraz zwiedzamy jak skansen?
To jest na pewno bardzo turystyczne miasto. Można spotkać tam wszelkie narodowości. No po prostu powiedziałam, że turystyczne.
Czy poruszamy się piechotą, czy wybieramy jakieś autobusy, czy zabieramy się z wycieczką?
Po samej Starówce na pewno piechotą, ponieważ tam się przeoczy po prostu wiele rzeczy, jeżeli się będzie poruszało w inny sposób. No dzielnice te nowsze są na obrzeżach, więc tam trzeba dojechać autobusem albo taksówką.
Oprócz Braszowa jest chyba też bardzo dużo w tych górach takich miejsc, gdzie są zamki, jakieś może ruiny. Nie wiem, czy łatwo do nich trafić, łatwo je znaleźć, czy łatwo dotrzeć do tych informacji też.
Łatwo dotrzeć do tych informacji. Są też bardzo dobrze zachowane zamki typu właśnie zamek Pelé. To jest no, świetnie zachowany zamek ufundowany przez Hohenzollernów. On w tym momencie należy do rodziny królewskiej, ale jest udostępniany dla turystów na tej zasadzie, że rząd płaci właścicielom za możliwość zwiedzania tego zamku. Oczywiście zamek, który funkcjonuje jako zamek Drakuli, zamek Bran. Z tym, że ja tam osobiście nie byłam. W podaniach jest to pisane, że jest to bardzo komercyjna sytuacja i oczywiście z Drakulą niewiele miał wspólnego. No ale myślę, że na pewno jest warty zobaczenia. Jest też wiele zamków chłopskich, które są polecane do odwiedzenia, ponieważ w większości są one w bardzo dobrym stanie.
Co to znaczy zamek chłopski?
Trochę biedniejszy fundator zamku.
Ale jednak zamek.
Zamek.
Czy to są takie miejsca, w których można sobie zrobić piknik, czy dojeżdżamy i wracamy i po prostu pobudzamy swoją wyobraźnię?
Generalnie nie ma tam żadnych takich zakazów, więc do niektórych można dojść piechotą, typu zamek Pelé, z bardzo malowniczego miejsca. Można robić zdjęcia, jeżeli nie, w środku, przepraszam, nie bardzo, bo wtedy się za to płaci, ale jak najbardziej przed. Widziałam bardzo taką komiczną sytuację, kiedy dziewczyna przy fontannie w zamku próbowała sobie zrobić selfie, naciągając jeden bok twarzy, prawdopodobnie po to, żeby wyglądać lepiej z drugiej strony. No to mnie bardzo rozśmieszyło.
Elegancko, szczególnie, że to jeszcze w takich okolicznościach zamkowych. Te zamki są w ruinie, czy widać, że ktoś o nie bardzo, bardzo, bardzo dba?
Są w bardzo dobrym stanie.
To jest dobra informacja dla tych, którzy lubią takie nieruinowe zabytki.
Tak.
Wylądowaliśmy dzisiaj w Rumunii, w Górach Fogarskich dokładnie, z Katarzyną Urbiel, która jest zapaloną podróżniczką i czas lubi spędzać aktywnie. Górskie wycieczki piesze to jest to. W tych górach takie górskie wycieczki to jest dosyć duży wysiłek. Po takim dosyć dużym wysiłku warto sobie zrobić jakiś fantastyczny, relaksacyjny czas. Co dobrego można zjeść i jak się fajnie wyżywić w Rumunii teraz?
Tradycyjne jedzenie Rumunii jest to jedzenie pasterskie. Trochę nie w naszym guście ono było, ale zapytaliśmy, jak to wygląda. Bardzo popularna mamałyga. To jest kukurydziana kaszka, w odpowiedni sposób podana. Słynne są również takie małe gołąbki, ja już nie pamiętam, jak one się nazywają, oraz coś, co się nazywa czorba de burta, czyli flaki na słodko. Nie są to moje smaki, wobec czego... A, jeszcze są kiełbaski.
Mało wegetariańsko.
No to musiała być kuchnia dosyć solidna, ponieważ no, w tych górach jest po prostu... Ciężko uprawiać cokolwiek. Ciężko było uprawiać cokolwiek. Teraz mamy dostęp do wszystkiego. I generalnie jedzenie w Rumunii, do którego jest dostęp, jest bardzo dobre. W przeciwieństwie do jedzenia Słowacji. Takie mam wrażenie. Dobre mięsa, dobre sery, naprawdę dobry chleb. Wszystko możemy kupić dosłownie to samo, co w Polsce i właściwie za samą kwotę.
Czy są jakieś dania, do których można by było zatęsknić? Oprócz tych takich dziwnych i oryginalnych, to może coś takiego, co jest smakiem dla nas egzotycznym, ale fantastycznym.
Na pewno mają bardzo dobre wina, z czego Rumunia słynie, to bym polecała.
A infrastruktura taka dla tych podróżników, którzy gdzieś idą w góry, jakieś budki, w których można coś szybkiego, taniego, a smacznego znaleźć?
W samych górach nie ma takich miejsc, tam przy tych górach Fogarskich i na szlakach. Oczywiście można coś kupić w schronisku, ale są to naprawdę no, po prostu... porażające kwoty, jeżeli chodzi o naszą kieszeń. Jeżeli chodzi o miasta, dostępne jest dosłownie wszystko. W Bukareszcie mamy taką sytuację, że to po prostu ogromne miasto, gdzie są monumentalne budowle, przemieszane z bardzo nowoczesnym budownictwem, no to jeszcze do tego wrzucony jest jakby taki rynek Madro, do tego wszystkiego i tam można dostać dosłownie wszystko. Tak jak, nie wiem, u nas kilkanaście lat temu jeszcze, wobec czego wszystko, taki bałkański kocioł trochę.
I z jedzeniem, i z ubraniami, i z gadżetami rozmaitymi.
Dosłownie tak.
Patelnia i tak, tego tak. typu
I kompletnie, klimaty. Kompletnie tak jakby miasto nie miało architekta.
Może nie miało, a może było ich zbyt wielu tam,
może
gdzie
tak.
kucharek,
druga
sześć.
Opcja.
Czy coś jeszcze można powiedzieć o jedzeniu teraz w Rumunii, co może być jakąś taką fajną podpowiedzią dla tych, którzy nabrali ochoty na taką wędrówkę?
Próbujcie wszystkiego.
Gdyby ktoś myślał, że nie, to jest jakoś daleko, niebezpiecznie i nie wiadomo, co tam jest.
Jest bardzo bezpiecznie, możemy się porozumieć ze wszystkimi w języku angielskim. Ceny są naprawdę właściwie takie same jak u nas, może troszeczkę taniej. Jeżeli chodzi o komunikację, jest dobrze zorganizowana.
A informacje dotyczące dojazdów, przyjazdów można gdzieś znaleźć?
Można znaleźć na stronach bez problemu. Zachęcam też do korzystania z aplikacji telefonicznych, które po prostu ułatwiają w tym momencie podróżowanie maksymalnie. Jeszcze z 10 lat temu były problemy z dotarciem gdziekolwiek. Teraz można wszystko sprawdzić w telefonie, w odpowiednich aplikacjach. To jest bardzo duże ułatwienie.
I działa także w Rumunii.
Działa.